Zapraszamy na kafę Fishing z Dariuszem Zalegą.
Jesteście gośćmi Radia Gozdawa, zawsze na rybach. Moim dzisiejszym gościem będzie nie tylko wyśmienity wędkarz, wyśmienity rękodzielnik, ale dyplomowany wędkarz, o czym za chwilę sam nam trochę szerzej opowie. Moim gościem jest dzisiaj Grzegorz Wadecki, szerzej znany jako Riomes. Witaj, Grześku.
Radio Gozdawa, zawsze na rybach.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Fajnie, że jesteś, fajnie, że znalazłeś tą chwilę, żeby z nami porozmawiać, żeby nam trochę więcej o sobie poopowiadać. Na początku bardzo oczywiste, standardowe, klasyczne pytanie. Skąd przygoda z wędką? Jak to się u ciebie zaczynało?
Przygoda wędką zaczęła się praktycznie od pierwszych slajdów z życia. Jak je pamiętam, to już wędka była. Już jeździłem z tatą, bo generalnie od taty. Nauczyłem się łowić ryby. Już były te ryby, już jeździliśmy jakieś wyjazdy nad Wisłę, nad Nogat, okoliczne jeziora, jakieś łowienie z pontonu. Generalnie bardzo fajne czasy, bardzo miło to wspominam.
Chyba jak większość z nas, albo tata, albo dziadek, natomiast chyba nie znam nikogo, kto w życiu przygody z wędką by jakiejkolwiek nie miał, chociażby krótki wyjazd wakacyjny, to zawsze gdzieś tam kawałek gałązki, żyłki i haczyk z drutu potrafił się znaleźć i jakieś małe płotki przybrzeżne. To są zawsze fajne wspomnienia. Chwileczkę temu mieliśmy okazję też pogadać się, że jednak znamy te same rejony i te same odcinki niektórych rzek. O tym sobie za chwilę szerzej porozmawiamy. A jak w tobie rozwija się ta pasja do dzisiaj, bo została z tobą na dłużej, więc jak ona przebiegała od tych najmłodszych lat wypadów z tatą jako pierwsze, drugie, trzecie, aż do tej chwili, jak to wygląda?
No, pasja się rozwijać będzie nadal. Generalnie całe moje życie jest jakby połączone z rybami. Na początku, wiadomo, były jakieś tam młodsze czasy, gimnazjum, liceum, potrafiłem przed szkołą jeździć na ryby, jak miałem na późniejszą godzinę, wziąć rower, pojechać nad Wisłę, złowić jakiegoś jednego albo dwa klenie, wypuścić, wrócić do domu, pójść do szkoły i potem znowu pojechać na te ryby. Potem co? Były też okres taki zawodniczy, kiedy miałem kilkanaście lat, należałem do klubu spinningowego Elspin w Elblągu. Jeździłem na te zawody, trwało to gdzieś do studiów tego momentu. Potem generalnie jakoś zawody mnie przestały interesować, zacząłem łowić jakby w mniejszej grupie osób, kolegów, znajomych z tatą, również z wujkami. No i potem co? Dalej poszedłem na studia. Ja oczywiście trafiłem na rybactwo śródlądowe do Olsztyna. No i to też był bardzo dobry okres w życiu, do rozwoju wędkarstwa. Bardzo fajny czas.
A kiedy zdałeś sobie sprawę, że ta pasja to nie tylko pasja, ale to jest coś, co zostanie z tobą na dłużej?
Że ryby zostaną ze mną na dłużej, to chyba tak jakby czułem już od bardzo dawna, że zostaną. Tylko, że zostaną w takiej formie, że będę związany jakby będę miał taki zawód jakby z produkcją przynęt wędkarskich i to, no to nie spodziewałem się, ale jakby do tego dochodziłem pomału, jakby się narodziło to po studiach, tak? I wtedy już wiedziałem, że no już będzie to bardziej związane z moim życiem niż tylko same łowienie ryb, ale będzie to też praca.
Chyba ta masa przygód studenckich spowodowała, że jednak ta pasja zostaje na dłużej. Chwileczkę temu mieliśmy okazję o tym pogadać, o tych wypadach na morskie trocie. Jakbyś opowiedział też nam trochę takich rzeczy właśnie, jak wygląda studiowanie kierunku pod tytułem, nie wiem, wędkarstwo, Instytut Rybactwa Śródlądowego, bo jakby nie wszyscy mamy dostęp do takich uczelni, one są w określonych regionach, więc jakbyś powiedział, co to wnosi na przykład, jak to ulepsza, modyfikuje albo wprowadza dużo wiedzy do twojego wędkarskiego życia?
Po pierwsze, można od razu powiedzieć, że właśnie, nie wiem jak teraz dokładnie się nazywa kierunek na UWM-ie, ale było rybactwo śródlądowe. Ten kierunek nadal istnieje na UWM-ie. I tak, każdy wędkarz, który kocha przyrodę, lubi spędzać czas nad wodą i chce iść na studia, naprawdę jest to kierunek dla niego. Może jakby rybactwo to się źle człowiekowi kojarzy, wędkarzowi, ale naprawdę człowiek, który tam pójdzie, dostanie taką wiedzę na temat właśnie ryb, środowiska, wszystkich procesów, które zachodzą nad wodą. Też można spotkać wielu właśnie podobnych ludzi sobie, co ja miałem właśnie przyjemność spotkać tylu kolegów, którzy są nadal moimi kumplami, bardzo dobrymi, No, a już poza nauką i wiedzą, no to już jakby moje 5,5 roku najlepsze takie w życiu, jeżeli chodzi o taki luz. Już człowiek jest dorosły, no ale jeszcze ma ten luz taki, można powiedzieć, że z dzieciństwa, tak? No i był to naprawdę super czas.
Młodzieńczy luz, młodzieńcze przygody i cała frajda ze studiowania wędkarstwa, które kocha się do tego stopnia, że jest to prawdziwa, regularna pasja, nie? Natomiast zaczynam dostrzegać pewne podobieństwa też jakby z innymi rękodzielnikami, chociażby szanowany szeroko twórca i założyciel marki Salmo Piotr Piskorski, ten sam wydział, jakby ta sama uczelnia, ta sama droga, ichtiolog. Pozdrawiam przy okazji pana Piotra serdecznie, który też był naszym gościem.
Właśnie u pana Piotra właśnie widać tą całą wiedzę, którą właśnie też wyniósł z uczelni. No wiadomo, poparte jest to jakby doświadczeniami wędkarskimi wieloletnimi, no ale widać, że to jest naprawdę bardzo dobra taka baza i wiedza, którą można wynieść z tej uczelni. No i szczerze, serdecznie polecam, tak? Naprawdę warto skorzystać.
Świetna baza. A jak ona wpłynęła na twoje wędkarstwo? Faktycznie jest... Czujesz, że to jest, że jesteś dobrym wędkarzem, dlatego że dostałeś tą niesamowitą podstawę wiedzy takiej teoretycznej, tej całej takiej ichtiologii, biologii, zachowania. To wpływa na twoje wędkowanie?
Wpływa znacznie, bo tak. Są na przykład, wiem na przykład, jak się odbywają różne procesy w środowisku wodnym, kiedy odbywa się tarło. Wtedy wiem, że na przykład no, dana ryba może nie brać, może brać. Przeróżne właśnie takie procesy, ma to ogromny wpływ, a już pomijam fakt, że doświadczenie właśnie ludzi, z którymi się spotykałem na tych właśnie studiach, właśnie kolegów, profesorów, no daje właśnie dużą taką właśnie dawkę informacji, czy wędkarskiej, czy właśnie wiedzy takiego środowisku, która właśnie może pomóc właśnie, żeby skutecznie łowić, no i być efektywnym w tym łowieniu, tak?
Czy to jest w takim razie tak, że jak już posiadasz taką wiedzę, to wstajesz rano, budzik nastawiony na 3:30, bo jest fantastyczny, zaplanowany wyjazd, wyglądasz przez okno i mówisz, nie, dzisiaj idę spać? Czy jednak mimo wszystko dalej jedziesz nad wodę?
Ja jadę zawsze wtedy, kiedy mam czas. Generalnie tego czasu nie jest za dużo. Po prostu jadę zawsze na ryby, kiedy mam czas. No, ewentualnie jak wyrywa drzewa wiatr i jest minus 10, że nie można rzucać, to wtedy nie jadę. No ale tak, jak mam czas i mogę, to jadę. I szczerze, warunki mnie tak nie zrażają. Są lepsze, są gorsze, ale jak jest czas, to jadę, bo nie ma go za dużo i trzeba zawsze wykorzystać ten moment, kiedy jest go trochę.
Ale łowić trzeba.
Łowić trzeba i to jest, tego się trzeba trzymać.
Tak jak zawsze w radiu mówimy, zawsze na rybach.
Zawsze na rybach.
Każda wolna chwila, świetnie. A powiedz mi w takim razie, czy ta cała wiedza posiadana, cała ta teoria, którą posiadłeś, poparłeś swoimi latami wędkowania, no bo jednak... Te parę lat z wędką już też masz zaliczone. Jak to wpływa na twoje przynęty? Czy dało ci to impuls do tego, żeby twoje przynęty były lepsze? W ogóle skąd jakby ta decyzja powstała, żeby robić swoje? Czy właśnie to jest efekt jakby tej uczelni? Czy to jest po prostu gdzieś twój wybór życiowy?
Jest to jakby wypadkowa wielu rzeczy. Kolej jakby też, wiadomo, człowiek lubił zawsze łowić ryby, przebywać nad tą wodą. Skończyłem też te właśnie studia na tym, o takim profilu. No i powstała też pomysł właśnie, żeby związać się jakoś tutaj z produkowaniem przynęt. Generalnie każdy wędkarz w mniejszym lub większym stopniu zawsze robił jakieś właśnie swoje przynęty, jakieś wahadłówki, woblery, coś. No i generalnie ja postanowiłem, że będę robił obrotówki. Pierwowzorze w ogóle miały być woblery. I nawet trochę ich tam robiłem, tych woblerów, ale generalnie raczej poszedłem w kierunku obrotówek. Generalnie polubię właśnie przynęty, obrotówki. Jakoś w tym właśnie by widziałem swoją przyszłość, jakby możliwość jakiegoś rozwoju. Dlatego padł taki wybór.
Bo każdy z nas, wędkarzy, spinningistów, zna obrotówkę. No, z racji tego, że kiedyś nie było też tak szerokiego dostępu do przynęt gumowych, czy woblery były robione tylko przez mistrzów na kolanie nad brzegami rzek dla najbliższego koła wtajemniczonych. Kolegów, którzy mieli do niego dostęp najbliższy, więc jakby ta obrotówka chyba z nami wszystkimi spinningistami jest od zawsze. Dla mnie trochę zapomniana i niedoceniana przynęta, a jak ty to widzisz dzisiaj na rynku? Jak ty to odbierasz?
Obrotówka jeszcze jak zaczynałem, była dosyć taka właśnie, można powiedzieć, zapomniana, tylko obrotówka to jest tego typu przynęta, że jakby, no jak w sumie każda przynęta, to nie ma swoje miejsce i swój czas. no, będziemy łowić, nie wiem, zerówką na 10 metrach głębokości, no to się mija trochę z celem, bo ona nie jest do tego. Ale no, generalnie jak używamy obrotówki w tym celu, gdzie są stworzone, czyli na przykład na pstrągi łowimy, nie wiem, kwiecień, marzec, może maj i później i łowimy na przykład z prądem, jest to idealna przynęta. Czy łowimy na przykład jesienią, na przykład na takie duże wirówki, tak zwane mikołaje, które robię, i łowimy szczupaki na dosyć płytkiej wodzie, to jest idealna przynęta właśnie na tą wodę. No, czyli są generalnie takie aspekty, gdzie wirówka się sprawdza idealnie, no i jest do tego stworzona.
No właśnie. Ja zresztą prywatnie znasz moje pudełko bardzo dobrze. Z tą cieliną.
Znam oczywiście.
Znasz moje pudełko, więc sam wiesz, że ja jestem wielkim miłośnikiem obrotówek wszelkiej maści, od najmniejszych 0,0 nic do potężnych dziesiątek, które właśnie bardzo lubię na płytkich blatach, czy na łąkach podwodnych stosować na duże szczupaki. To fenomenalne przynęty, tak jak mówisz. A w ogóle jak zaczęła się twoja przygoda z samą obrotówką? Bo wspomniałeś, że pierwotnie miał być to wobler, więc skąd decyzja, że jednak obrotówka?
Jednak obrotówka była, z tego wyszło. Mój tata kiedyś zajmował się produkcją jeszcze z czasów jakby późnego komunizmu i naszych czasów, powiedzmy tutaj, gdy właśnie był przełom właśnie 89-90 roku. Zajmował się produkcją obrotówek i miałem trochę tych elementów w domu, jakichś skrzydełek, strzemiączek, tego wszystkiego. No i z tego jakby powstały pierwsze obrotówki. No i z tego powstały pierwsze obrotówki, no i potem jakby się to rozwijało coraz dalej, inne modele, no większe modele, mniejsze modele, no i trwa to jakby do dzisiaj.
Jest to jakaś tam zawsze przygoda, jakiś tam impuls do startu. A powiedz mi w takim razie, czy ty jako znawca obrotówek, rękodzielnik, który no, poznał ich budowę od podstaw aż do dużego wtajemniczenia w tą przynętę, jak rozróżniasz czy obrotówki? Czy możemy podzielić je na przykład na te małe, to są typowo kleniowo-jaziowe, czy dobieramy je do gatunku ryb, per pogoda, per okres w roku? Jak ty byś je posegregował, czy da się je jakoś jakkolwiek usystematyzować?
Ja bym je jakby podzielił bardziej na może na podryby konkretnie na przykład i też jakby to jest, ten podział może być bardzo jakby szeroki. Generalnie raczej pod konkretne ryby, czyli na przykład szupaki i też tu w zależności od wędkarza, tak, gdzie łowi, jakie ma preferencje, tak, bo można szupaki łowić właśnie dużymi obrotówkami z chwostami, a można zarówno łowić obrotówkami, które są numer dwa, na przykład jakaś aglia, coś takiego, ale generalnie raczej ja bym to podzielił po prostu na szupakowe bardziej, takie właśnie pstrąg, okoń, bo to też się pokrywa, kleń, jaś, okoń, coś takiego, taki podział można by było wprowadzić. Generalnie raczej to jest związane z rozmiarem, tak? Ten środek taki właśnie dwójki, trójki, to bym przeznaczył właśnie pod pstrągi, okonie, mniejsze to właśnie kleń, jaś, okoń, a większe szczupak.
A z czego wynika w takim razie rodzaj stosowanych skrzydełek w obrotówkach? Bo skoro rozmawiamy sobie o rozmiarach, że dwójki, trójki powinny być tutaj strągowe, powiedzmy, kleniowo-jaziowe i tym podobne, to jaki wpływ na pracę tej obrotówki lub na dany gatunek ma rodzaj skrzydełka? I jakie potrafiłbyś tutaj rozróżnić?
Generalnie skrzydełek, wiadomo, to już też może być właśnie ciekawsza rozmowa i może trwać bardzo długo. Na ten temat można rozmawiać, bo są różne jakby możliwości wykorzystania danych skrzydełek. Generalnie takie podstawowe skrzydełka to wiadomo są o charakterze agli, longa i kometa. No i generalnie one się charakteryzują jakby kątem pracy, tak? Im powiedzmy aglia ma około tych 60, komet 45 kąt nachylenia pracy, a long ma około 30. No i to jest powiedzmy takie, powiedzmy podręcznikowe, a wiadomo, mogą być przeróżne odstępstwa od tego, no i tu jest właśnie te piękno wędkarstwa, tak? Możemy je zastosować zarówno na rzekach, na jeziorach, w zależności, czy chcemy ciągnąć przynętę z nurtem, czy pod prąd, czy chcemy łowić na przykład, żeby właśnie fala hydroakustyczna była właśnie mocna, czyli na przykład przy dużym skrzydełku agli, czy chcemy węższą, jak przy longu. No i to jest właśnie ten całe takie piękno szukania właśnie w wędkarstwie, żeby przynęta była skuteczna w danym momencie.
A czy twoim zdaniem jest coś takiego jak, powiedzmy, preferowany rodzaj skrzydełka przez dany gatunek ryby? To jest tak, że na przykład, nie wiem, kleń, jaś preferuje longa, a okoń na przykład agli albo kometa?
Mi się wydaje, że to jest bardziej preferowane przez wędkarza, bo szczerze mówiąc, na wszystkie by się dało złowić, to też jest kwestia ilości rzutów oddanych, kwestia kto co lubi, danego miejsca też przede wszystkim, bardziej w ten sposób. Ten mój taki podział też na wielkości. To też jest taki jakby umowny, bo niektórzy łowią, nie wiem, strągi na obrotówki czwórki, a niektórzy łowią na zerówki, na 0,0. I mówię, to jest wszystko zależne od preferencji wędkarza i generalnie każda ryba jest do złowienia na każdy rodzaj skrzydełka, tylko po prostu wszystko to zależy od preferencji wędkarza i jego chęci.
No właśnie, chyba też trochę wynika to ze statystyki, tak, że im więcej rzutów wykonasz longiem, tym bardziej skuteczną się staje, no bo jednak częściej dajesz mu szansę, że tak powiem, zaistnienia i na to branie magiczne, na które każdy z nas czeka. Natomiast podpowiedz mi proszę jeszcze taką rzecz, czy istnieje, nie wiem, preferencja co do wód, na jakich stosować dane rodzaje skrzydełek, czy to jest tak, że na małą rzekę, gdzie spodziewamy się klenia i jazia, lepiej czy korzystniej jest wybrać longa, a na jeziorowe okonie, gdzie potrzebujemy dużego dystansu i głębokości, to lepiej wybrać aglię? Czy to też będzie taki podział umowny?
Raczej jest to podział umowny. To naprawdę generalnie trzeba by sobie dostosować błystkę do danych warunków. Na przykład chcemy daleko rzucić, a zarazem, żeby to była mała przynęta, to używamy małej zerówki na przykład na koralikach wolframowych. Daleko rzucamy, dobrze pracuje i wtedy łowimy. A jeżeli łowimy na rzece na przykład, łowimy sobie pod prąd, też można użyć longa, który jest w teorii stworzony właśnie do łowienia na rzece, bo ma po prostu wąski kąt pracy, nie stawia dużego oporu i tyle. Ale to jest, jak mówię, to jest takie umowne wszystko, tak? No ale właśnie jak wędkarze szukają wszystkich odstępstw od reguły, to często właśnie jest to skuteczne.
Sam jestem dużym fanem obrotówek i trochę sezonów z nimi już spędziłem i faktycznie prywatnie mogę je potwierdzić, te spostrzeżenia, bo i klenie łowiłem na aglie tak samo jak na longi, szczególnie na te małe, na przykład z jeżynkami czy z kwostami na kotwicach. No, innym razem się nie udawało nic złowić. Takie to jest nasze wędkarstwo. A podpowiedz mi proszę taką rzecz. Skoro zdecydowałeś się robić obrotówki, za chwilę też do twojej oferty weszły wahadłówki i inne przynęty, o których sobie jeszcze porozmawiamy. Dlaczego ta obrotówka? Dlaczego zrobiłeś ją sam? Czy to jest tylko taki wybór drogi zawodowej, że chciałeś jakby to robić? Czy czegoś brakowało na przykład sklepowym obrotówkom, czego nie widziałeś, nie dostrzegałeś, a było potrzebne?
Generalnie czemu obrotówka? Obrotówka była dlatego, że na początku jakby zacząłem sam je robić, powiedzmy, dla siebie, dla kolegów. To taka może jest historia generalnie jak większość rękodzielników, którzy jakby zaczynali i stała się to ich jakby pracą. Po prostu zacząłem to robić dla siebie, potem kolegom też się podobało, zacząłem robić dla kolegów. Potem stwierdziłem, że zwolniłem się ze swojej pracy i otworzyłem właśnie działalność. No i właśnie tak się zaczęła jakby cała ta przygoda, tak? Dlatego zacząłem robić obrotówki. Też zobaczyłem, że jakby na rynku jakby ręcznie robione obrotówki miały dosyć spory popyt na taki produkt, jak aktualnie również. No i dlatego zacząłem je robić.
Zapraszamy na Cafe Fishing z Dariuszem Zalegą.
Co w takim razie wyróżnia twoje obrotówki na tle tych innych półkowych, sklepowych produktów, które możemy też w dzisiejszych czasach w sklepach wędkarskich możemy znaleźć wszystko, więc jakby co wyróżnia twoją obrotówkę?
W moich obrotówkach ma na pewno, jak ktoś orientuje się jakby w ofercie jakby w Polsce wirówek, to na pewno są charakterystyczne zdobienia tych obrotówek. Każdy, kto jakby zna się na tych obrotówkach, to wie, że są to moje obrotówki. Jak zna oczywiście wszystkich tych rękodzielników, którzy robią obrotówki, a jest ich też sporo, to one są jakby składane, wszystko to jest robione ręcznie. Te wszystkie druty są zwijane, fakturki, wszystko. Każda błyska jakby ma możliwość jakby delikatnie innej pracy i właśnie to jest piękne w przynętach robionych z dużą ilością pracy ręcznej, że jest możliwość zrobienia takiej przynęty, takiego jakiegoś ułożenia elementu właśnie tego drutu, że po prostu jest ta przynęta skuteczna. No i właśnie o to chodzi generalnie w tych przynętach właśnie z dużą ilością pracy ręcznej.
Skoro każda przynęta jest wytwarzana ręcznie u ciebie, to ile czasu mniej więcej potrzeba, żeby taka obrotówka w twoim warsztacie powstała, na twoim stole warsztatowym?
Może tak, mierzalne to jest dosyć ciężko, bo to jest ileś procesów, tak? Nie można zrobić jakby położyć elementów coś i gotową wirówkę. Gotową wirówkę mogę skręcić, tak? Taką wirówkę jakby od zera, jak wszystkie elementy leżą koło siebie, to podejrzewam, że tam koło minuty mam skręcone, jakby tak od zera to wszystko skręcał. Ale generalnie tych wszystkich procesów się nie robi pojedynczo, tylko to jest wielokrotnione, bo wtedy jest to mimo wszystko szybsze. No? Trzeba to robić po prostu partiami. Bo jeżeli się robi pojedynczo, no to by trwało to bardzo długo. Same zwinięcie obrotówki z gotowych tak podzespołów, jak to leży wszystko, trzeba to tam poskręcać, poskładać, no to trwa około minut.
A jakbyś tak miał od pomysłu na obrotówkę do gotowej obrotówki, zakładając, że chcesz zrobić jakby jedną sztukę, to jak to wygląda, ten proces taki tworzenia tego? Rysujesz, zaczynasz?
Generalnie tworzenie tych wszystkich przynęt, bardzo często mam coś takiego, że na przykład coś mam, jakiś pomysł, aktualnie pracuję nad na przykład łamaną wahadłówką, jest na przykład dany pomysł, robię jakby prototyp, na szczęście u siebie tutaj w ogrodzie mam dosyć spory staw, w którym po prostu biorę daną przynętę, sprawdzam jak pracuje, mogę rzucić, zobaczyć jak to się zachowuje i wszystko, i to jest jakby pierwowzór. No a potem trzeba, wiadomo, już jechać na takie jakieś dalsze łowiska, gdzieś tam popróbować dany model na daną rybę i wtedy jest jakby głębsze sprawdzanie, tak? I wszystko to zależy, czy wychodzą, bo są czasami duże przynęty, czy ryby się na przykład zaczepiają, czy przynęta właśnie pod tym kątem spełnia odpowiednie warunki. No i dopracowuje się kolejne szczegóły. I czasami trwa to nawet parę miesięcy, tak? Oczywiście nie codziennie, no ale wiadomo, z możliwością czasu. Więc nie jest to tylko proces taki, że robię coś, wsadzam, sprawdzam, że pracuje dana przynęta i już trafia do oferty. Trzeba troszeczkę nad tym popracować.
Chyba najprzyjemniejszy czas w pracy rękodzielnika, co?
Jedziesz do pracy na ryby, no i generalnie jesteś w tej pracy, no ale jesteś na rybach. Tak.
Kolejny zwykły dzień w biurze.
Dokładnie.
Coś pięknego. Wielu z nas może pozazdrościć, ale to nie lada talentu, nie lada samozaparcia wymaga, żeby tworzyć coś, co jest nie dość, że dobre, skuteczne, to jeszcze ładne i potrafi przyciągnąć wzrok.
Sporo wytrwałości trzeba. Nie takie, że właśnie zrywy, tylko trzeba właśnie metodycznie robić, pracować, zmieniać. No i generalnie to są ryby, tak? Raz działa, raz nie działa. No i trzeba właśnie wytrwałości, to jest najważniejsze.
Najtrudniejszy chyba element tej w pracy jest taki, czy nie wiesz, czy przynęta, którą zrobiłeś, jest nieskuteczna, czy po prostu ryby nie biorą.
No, tego nikt nie wie. A ryby jakoś nie mówią, czyli też trudno feedback.
Ciężko stwierdzić, czy ryby nam się potopiły i dzisiaj nie brało, czy ta obrotówka jednak kręci się nie w tą stronę, nie? Ale miałem nadzieję, że twoja uczelnia i twój dyplom z wędkarstwa pomoże nam rozwikłać tą zagwozdkę mityczną, nad którą każdy z nas się zastanawia.
No, generalnie zawsze to pomaga, tak? Zawsze to pomaga. No i tyle, jeździć nad wodę, próbować i wtedy efekty jak najszybciej będą.
Jeździć, łowić i holować.
Dokładnie. No i czas nad wodą spędzać, bo to jest szczerze, nawet jak ryby nie biorą, to aktualnie w tych czasach, kiedy właśnie mamy przerost informacji, telefony, komputery, social media i wszystko, no generalnie być nad wodą to jest coś cudownego. Czas z naturą jest naprawdę zawsze na plus.
Dokładnie o tym ostatnio rozmawiałem z Dawidem Sokołowskim i to też sobie powiedzieliśmy parę słów na ten temat, że to jakby w rybach nie zawsze chodzi o ryby i jakby chyba jest ta powtarzalność wśród nas wędkarzy, że faktycznie ryby to nie tylko ryby. Mogą nie brać, ale ten czas relaksu, tej zielonej strefy, wodnego ptactwa, całej tej przyrody, otoczki, a być może czas z rodziną, to jest coś, co kusi, żeby jeździć, łowić i holować.
Dokładnie. Kiedyś ja tak, każdy o tym właśnie mówił, że czas nad wodą, to coś takiego fajnego. Ja to rozumiałem, ale tak się okazało, że można lepiej to zrozumieć i teraz naprawdę jak jadę na ryby, to jestem, czuję, tak odczuwam i naprawdę czasami ryby mogą nie brać. A byłem ostatnio na pstrągach, miałem chyba, nie wiem, 3 brania. Jednego holowałem, widziałem, tam chlapnął się 2-3 razy, spiął się, no i jakoś fajny wyjazd, pomimo faktu, że no, widziałem jakąś rybę, coś, nie musiałem jej wyjąć nawet. I też
nie było żalu.
Nie, właśnie, szczerze, nawet się wypiął, tak popatrzyłem, mówię, no do ciała ognego będę musiał gubać w ręce, tam go obcierać, mówię, nie, no to dobrze się wypiął, było branie, jakaś tam kontakt, cały dzień sobie pochodziłem, zmarzłem oczywiście, ale jakoś tak człowiek zawsze, dzień nad wodą to jest fajnie.
Ale to takie pozytywne zmęczenie jest, nie?
Tak, ja to właśnie, no na tych studiach właśnie naszych, właśnie uwielbialiśmy z kumplem właśnie cały dzień na rybach, no i wracałeś właśnie do akademika i się po prostu człowiek kładł i po prostu był taki naprawdę pozytywnie zmęczony.
No pozytywnie zmęczony, to muszę cię zapytać o tą przygodę 5 w czerwonym golfie.
5 w czerwonym golfie, to była bardzo dobra historia. To były jeszcze czasy, kiedy naprawdę morskich troci w Polsce nikt nie łowił. Jedyny jakby źródłowy materiał to były wyjazdy pana Pawła Mireckiego na Borholm. To były jedyne źródłowe materiały. To były oczywiście czasy studenckie. Było nas jakby dzień przed wyjazdem 6, mieliśmy jechać pociągiem. Okazało się, że zostaje nas 5, bo jeden kolega się wysypał. No i kolega stwierdził, że załatwi samochód. Pojechał do znajomego, to było akurat do Biskupca, załatwił Golfa 2. Przyjechał tym Golfem, my patrzymy, mamy samochód, możemy jechać samochodem. Się okazało, że pojechaliśmy tym Golfem wcześniej jeszcze w Olsztynie. Nie wiem, jakim cudem w Olsztynie wtedy były wahadłówki do morskich troci, my je kupiliśmy. Pojechaliśmy wtedy nad te morze. Kolega w drugim rzucie złowił troć. Tego wyjazdu przez 3 dni chyba każdy złowił, już nie pamiętam, chyba po 5. Nas była chyba 3, ktoś tam... 2 osoby złowiły, chyba nie złowiły żadnych, no ale taka 3, co łowiła, to złowiła po 5 sztuk w sumie. Nie? Ja złowiłem chyba 73 centymetry właśnie takiego srebrniaka. No coś pięknego. No jeszcze, mówię, ani podbieraków nie mieliśmy. Tą ryby się stało po pas w wodzie. Podbieranie ręką, tego typu sprawy, cali mokrzy, jakieś kąpiele. No coś cudownego. Całe życie się to takie wyjazd.
To trochę przygoda jak w stylu bunkrów nie ma, ale też jest fajnie.
No, były trocie, nie bunkry, tylko trocie.
Kluczowy aspekt całego tego wyjazdu, ale przygoda na całe życie, fantastyczne wspomnienia zostają. Oby więcej takich wyjazdów i trocić się mogło przydarzać jakby coraz częściej. Może teraz z rodziną na przykład taki wyjazd wypadałoby zaplanować.
Warto, dzieci coraz starsze. Mam nadzieję, że się to się ziści i się uda, tak jak najbardziej na ryby, na łono natury, jak najbardziej wskazane.
A jak twoja żona zapatruje się na twoje wędkarstwo i jakby cały ten cykl, bo to wędkarstwo w twoim przypadku można powiedzieć, że wszystko obraca się wokół ryb.
Tak, moje życie jakby się kręci wokół ryb i rodziny. No i generalnie wiadomo, jak jest rodzina i ryby, to tak czasami się to kłóci. No ale generalnie no, na ryby pozwala jeździć, czyli wszystko dobrze. Pracować też mogę, generalnie pracownią tutaj zlokalizowaną u siebie w domu, więc też daleko nie jestem, zawsze dostępny pod ręką, więc godzimy te wszystkie jakoś funkcje, więc jest dobrze.
Twoja przygoda z wędkarstwem i z żoną to już w trakcie podróży poślubnej, tak jak mieliśmy okazję pogadać, już się zaczęła.
Tak, śmiałem się, że nie było przypadkiem wyjazd do Krościenka nad Dunajcem, że Dunaj jest tam płynął, też nie był przypadek, ale że hotel mieliśmy na ulicy Wędkarskiej, też był przypadek.
Piękna sprawa.
No jakoś tak wyszło, że znak zodiaku żony to jest ryba, tak? No, też pewnie przypadek.
Od samego początku pisane ci się obracać wokół ryb.
Dokładnie, jakoś tak.
Takich czy innych w każdym razie.
Podróżną postacią, w różnej formie.
W różnej formie, dokładnie. A na talerzu filet. Grzesiek, a jakbyś tak podpowiedział instrukcję obsługi obrotówek? Czy obrotówka to jest przynęta, którą rzucam, ściągam, czy można zrobić coś z nią więcej?
Generalnie to też zależy od łowiska, tak? Generalnie przynęta obrotówki, dobrze się kręcące, jak u mnie właśnie hasło mówi, firmowe leci, wpada i się kręci, dosłownie powinna dotykać wody, powinna się kręcić. Generalnie wirówka to jest przynęta raczej do ściągania takiego. Można robić jakieś takie mikro przerwy. Jeżeli na rzekach, no to wiadomo, można po prostu przy strągach, przy trociach rzut pod drugi brzeg i na przykład przepuszczać przez rynnę i podciągać ją pod drugą stronę, też właśnie ściągać z nurtem. Generalnie do tego przynęty te służą. Tak, tu nie ma jakoś, powiedzmy, jak łowienia, jak przy gumach, przy dżerkach, czegoś takiego. Generalnie praca obrotówki polega na tym, jakby i skuteczność polega po prostu na jakby wyrazistej pracy, tak, jednostajnej, w ten sposób generalnie.
Czy jako rękodzielnik w takim razie łowisz tylko na obrotówki, na swoje obrotówki, czy korzystasz też z innych przynęt?
Łowię nas bardzo dużo na swoje obrotówki, ale też bardzo lubię łowić na inne przynęty. Generalnie tak kiedyś sobie pomyślałem, że mówię, no robię przynęty, powinienem łowić tylko na swoje, ale byłoby to błędem, bo trzeba jakby też łowić na inne przynęty, żeby wiedzieć, co w swoich przynętach można właśnie dodać. Generalnie pracuję, wiadomo, w metalu wszelkiej maści i to jest jakby trochę trudniej coś jakby nowego, jakiś nowy pomysł, nową przynętę, coś takiego, ale jak właśnie łowię innymi przynętami, czy gumami, czy jakimiś jerkami, to są jakieś właśnie dodatkowe pomysły właśnie, żeby zrobić jakby nową przynętę. No i teraz będzie przykład właśnie takiej dużej, łamanej wahadłówki właśnie szczupakowej, o takiej bardzo ciekawej właśnie charakterystycznej pracy. No jakbym łowił tylko swoimi przynętami, to raczej na ten pomysł to bym, podejrzewam, nie wpadł.
Coś ciekawego, bardzo zainteresowała mnie ta łamana wahadłówka, bo kojarzy mi się z wężowatą, jerkową akcją.
No właśnie, będzie taka, może to właśnie nie będzie jerkowa praca, też nie wahadłówka, ale właśnie będzie taka dosyć mocno specyficzna. No i właśnie o to chodzi, żeby robić delikatnie te przynęty. No przynęt jest właśnie mnóstwo, ale jak i daną przynętę właśnie coś wyróżnia, jakiś mikroszczegół, intensywność pracy, czy możliwość właśnie pracy na przykład tej wahadłówki też w opadzie, nieregularnym właśnie opadzie, to no, czasami robi to właśnie dużą różnicę.
Za to kochamy rękodzieło, że to nie jest zawsze to samo, że za każdym razem można coś zmodyfikować, pomimo że model, kolor ten sam, ale możemy mieć wpływ na to, jak ta przynęta będzie działała, czy co w niej zmienić, żeby działała. I to jest chyba taka, moim zdaniem, clue tego rękodzieła. A mam to wyjątkowe szczęście, że już od kilku dobrych sezonów mam szeroki dostęp do różnych rękodzielników i przegląd tej oferty, między innymi twoje, które sobie bardzo chwalę. Chyba to jest ten taki klucz, który nam pozwala dostosować się do miejsca, czasu i pory roku. Obrotówka czy wirówka? Jaka nazwa jest poprawna?
Szczerze używam Tomi, Tomi jakoś żadna mi... może być ta jakoś... Nie spotkałem się z tym, żeby któraś była w jakimś sensie wadliwa. Ja używam zarówno obrotówka, wirówka, obydwie są dla mnie jakby równoznaczne.
To chyba trochę tak jak regionalnie kto nazywał, tak zostało i w jednych regionach się mówi wirówka, w innych obrotówka.
U mnie nad Wisłą, bo do Wisły też mam 6 kilometrów, kiedyś starsi wędkarze mówili, że łowią na błysk na przykład, tak? I łowili na obrotówki. To też się no dziwimy tak. Na co pan łowi? Mówię, na błysk. Mówię, patrzę, aha, wirówka, no to dobrze, no to wirówka.
No to wirówka, no to błysk, no to wirówka, to obrotówka. A czy błysk to też był to też była wahadłówka?
Podejrzewam, że oni też tak właśnie używali. No tylko mówię, ta nazwa to już panowała tutaj naprawdę, jak wiem, z 10, z 12 lat, czyli to było dawno, a ci ludzie, to już właśnie raczej łowili, no to już raczej już nie łowią w tym momencie. Bo to byli właśnie starsi ludzie, tacy emerytura, coś takiego i właśnie w tamtych czasach łowili, mówili, że łowili na błysk właśnie.
Ty preferujesz obrotówkę czy wahadłówkę? Oba te rodzaje, więc masz jakąś swoją ulubioną?
Szczerze, ja bardziej preferuję wirówki. Wahadłówek, szczerze mówiąc, bardzo długo w ogóle nie lubiłem. Pierwszą moją rybą na wahadłówkę, to w ogóle była, bardzo późno ją złowiłem, bo to była... Były trocie na tym wyjeździe, tym czerwonym golfem nad morze. To była moja pierwsza ryba na wahadłówkę. No i od tamtej pory pomału te wahadłówki zacząłem doceniać w przeróżnych formach. Tak, kiedyś wahadłówka się kojarzyła z jakąś taką właśnie alga, jakaś coś takiego. Ja też tego szczerze nie miałem jakiejś takiej miłości, ale potem jak zacząłem się zagłębiać w temat, to naprawdę zobaczyłem w tym potencjał i przede wszystkim, że mogą być skuteczne na ryby w danym momencie. Naprawdę mogą robić różnicę. A jak jakaś przynęta robi różnicę, to trzeba ją mieć w pudełku.
W ten sposób z wędkarzy stajemy się wędkarzami kolekcjonerami, a jeszcze co, niektórzy mają przypadłość będąc sroką, więc te pudełka w garażach nam rosną nieproporcjonalnie do potrzeb.
Pudełka pęcznieją, ja też się tak jakby staram robić teraz, jak widzę jakąś daną przynętę, to nie kupować już jakby na hurtowo na ileś tam sztuk, tylko mieć dwie, trzy przynęty jakby z rodzaju, powiedzmy w innych kolorach, bo to też jest potrzebne. No i wtedy, no tego też się robi dużo. Już też się złapałem na tym, że jadę na ryby, no i nie mogę łowić każdą, bo mam już sporo tego wszystkiego. No i tak już po prostu człowiek też się trochę ogranicza, żeby nie kupować tego nie wiadomo ile, tak? No i też nie robić, wiadomo, swoich przynęt nie wiadomo ile, bo w sumie ma się jedną wędkę, też tego czasu nie ma nie wiadomo ile, żeby wszystkim łowić, tak?
A kręgosłup się nie odmładza, tylko starzeje i też nie ma co tego tyle nosić.
To jest akurat coraz, z tym to coraz gorzej, akurat co by nie robił.
No właśnie. Grzesiek, jak wygląda twój dzień na rybach? Masz to zaplanowane? Jak to wygląda u ciebie?
U mnie generalnie dzień polega, jak mam dzień zaplanowany na rybach, to wiadomo, wstaję rano. Ja po prostu lubię tak zwane dniówki. Czyli po prostu lubię łowić cały dzień, gdzieś pojechać. Bardzo lubię łowić klenie, bardzo lubię łowić szczupaki. No jeżeli na klenie jadę, to po prostu no jadę na swoją jakąś ulubioną rzeczkę. Zaczynam rano, kończę wieczorem. Albo sam, albo z małą jakąś grupą znajomych. Jeżeli na szczupaki, no to raczej to jest związane tutaj. Mieszkam prawie że na Żuławach, czyli jest to nogat albo drużno. W zależności gdzie łowię jest albo to ponton i też właśnie cały dzień starać się jak najdłużej po prostu jak już jadę, to żeby był to jakby najwięcej godzin. Nie, że właśnie takie krótkie wypady, godzina, dwie, tylko raczej cały dzień po prostu jak już jadę, to żeby naprawdę spędzić ten czas długo nad wodą.
I standardowo pojawia się przygoda, ognisko, kiełbasa i te sprawy.
No to już oczywiście coś tam, wiadomo, w międzyczasie trzeba coś tam zjeść, coś tego, coś właśnie porozmawiać też, co jest ważne w wędkarstwie, wszystkie społeczne aspekty w sumie też, no, też ciekawych historii by się znalazło z tego.
Nie, niewątpliwie. No, na pewno te wszystkie wędkarskie plotki i ploteczki, to my wędkarze też potrafimy bardzo dobrze tutaj w ślad za naszymi małżonkami uskuteczniać, to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości.
Nie, zdecydowanie nie. Nie ma żadnych wątpliwości.
Nie, to nie jest kwestia dyskusyjna w ogóle. My to po prostu mamy tak samo, jak nasze żony potrafią o najnowocześniejszych trendach mody, fryzurach, butach, tak my o wędkach, kijach, kołowrotkach, linkach i co tam jeszcze nam przyniesie, nie?
Dokładnie. I o youtuberach i tym podobnych, bo to też jest bardzo modny temat.
Tak. Bardzo, bardzo szeroko się odbija echem w sieci ten temat. Gdzie można cię znaleźć? Jakbyśmy chcieli popatrzeć, co robisz, jakie masz modele, kolory, to gdzie możemy cię znaleźć?
Generalnie funkcjonuje u mnie strona riomes.pl, tam są moje blachy. Sklep jest generalnie już troszeczkę do odświeżenia, ale większość modeli się tam znajduje. No i drugą taką rzeczą to jest Facebook. Na Facebooku jest jakby najwięcej aktualności i to są jakby dwie takie drogi, które gdzie można mnie znaleźć. Też jeszcze jest Instagram. Na Instagram jakby mniej. Tu głównie Facebook. No i też moje właśnie sklep riomes.pl.
Jakbyś miał wybrać trzy przynęty, którymi łowisz do końca życia, co by to było?
Trzy przynęty, jakie łowię do końca życia. Na pewno wziąłbym jakąś wirówkę. Konkretny model muszę powiedzieć?
Twój ulubiony.
Mój ulubiony, dobra. To wziąłbym na pewno wirówkę, wziąłbym sobie zerówkę wolframową Aglię, do tego wziąłbym sobie, jeżeli chodzi o wirówki, wziąłbym sobie dwójkę Aglię z chwostem i wziąłbym sobie jakiegoś Mikołaja, podejrzewam, że Aglię piątkę z chwostem, to bym sobie wziął.
Mikołajowa piątka z chwostem to już jest zupełnie coś innego niż ta zeróweczka, którą wymieniłeś na początku.
No, dlatego wziąłem. Dlatego wziąłem takie spektrum, tak? Bo nie wiem, gdzie jadę, nie wiem, co będę łowił, czyli tak wziąłem sobie taką jakby trochę przekrojówkę, co mniej więcej. Może nie wszystko, no ale już tak troszeczkę bym tam gdzieś połowił.
No właśnie. A jak łowisz na co dzień? Wolisz łowić lekko, delikatnie, kleń, jaś, leciutki patyk, cieniutka żyłeczka i łowimy? Czy jednak to szczupakowanie na poważne przynęty cię ciągnie trochę bardziej?
Szczerze łowię lubić chyba na równi, lubię łowić to i to, generalnie zawsze stosuję taki zestaw, nawet przy kleniach, żeby no, na pewno nie iść w taki jakby minimalizm, taki totalny, że stosuję jakąś bardzo cienką plecionkę, czy tam bardzo cienką żyłkę, po prostu żeby nie kaleczyć tych ryb, żeby nie urywać przynęt właśnie na rybach, bo generalnie tym się jakby steruję. Łowię też tak samo jak łowię na przykład jesienią, łowię szczupaki, to też się staram, żeby ten sprzęt po prostu wytrzymał szczupaka 1,20 m i coś takiego. Żeby po prostu był na tyle mocny, a zarazem przyjemny do łowienia, ale żeby po prostu wytrzymał każdą rybę i spotkania przede wszystkim, żeby nie kolczykować tych ryb, bo to jest szczerze najważniejsze.
A jesteś team żyłka czy team plecionka?
Chyba team plecionka.
Jednak.
Bardziej wolę łowić na plecionki, dowiązuję sobie wtedy fluokarbon do tego. No jak łowię szczupaki, no to tam akurat już fluokarbon nie dowiązuje, po prostu jest długi przypon. W zależności, jakie tam jest potrzebne, to używam właśnie długich przyponów. No i tak generalnie to wygląda, jeżeli chodzi o żyłkę i plecionkę.
Jaka jest twoja taka wymarzona wyprawa? Gdybyś miał nieograniczony budżet, czas, lokalizację, to jaka byłaby taka wymarzona wyprawa na ryby?
Wymarzona wyprawa na ryby generalnie powinna trwać też właśnie koło tak 7 do 10 dni. Każdy, kto jeździ, to już wie, że tak po tych 7 dniach tak naprawdę się łowi bardzo mocno, to już po prostu jest na tyle zmęczenie, że już pomału to jakby nie przypomina odpoczynku, tylko psychiczny oczywiście, ale fizyczny to niekoniecznie. Byłem właśnie na takich dwóch wyjazdach na Islandii, to właśnie wyjazd psychicznie, tak człowiek sobie odpoczął bardzo super i generalnie z rybami też było dobrze. Fizycznie człowiek się po prostu zaorał. I generalnie taki wymarzony wyjazd powinien trwać około 7-10 dni. Też gdzieś na odludziu, spokój, jakiś domek nad wodą. No i cały czas łowienie, tak? Na Islandii o tyle było fajnie, że całą dobę było jasno, czyli można było chodzić kiedy się chce. I to też właśnie było dobre rozwiązanie, czyli gdzieś tutaj właśnie strefa taka Szwecja, tu właśnie Laponia, gdzieś Finlandia, żeby było właśnie jasno całą dobę, żeby była możliwość łowienia o każdej porze doby, domek nad wodą, 7 do 10 dni i było naprawdę coś fajnego.
I co wtedy byś łowił?
Albo szczupaki, właśnie, duże szczupaki. No a jeżeli właśnie w tej strefie, to właśnie jak na Islandii mówiliśmy, powiedzmy, to trudno nazwać, bo to było właśnie albo trocie jeziorowe, a to pstrągi mówili, a to taka właśnie forma ryb łososiowatych, która jakby bytowała w tamtych jeziorach. No i takie właśnie ryby też bym chciał łowić. O, to też był mój taki właśnie wymarzony wyjazd.
Tego ci życzę. Grzesiek, jakie plany stawiasz Riomesowi, sobie, swoim przynętom na 2024 rok?
Na 2024 rok generalnie stawiam plany takie właśnie wprowadzenie, tu właśnie już wcześniej wspominałem, właśnie będzie ta wahadłówka łamana, te są przynęty właśnie takie muchowe, przeznaczone do spinningu, jakby w szerszym wachlarzu wprowadzenia ich na rynek i to są jakby cele na ten rok do zrobienia, jeżeli chodzi o rodzaj przynęt, które mają się pojawić na rynku w ten sposób.
Pozostaje mi tylko życzyć spełnienia tych marzeń i realizacji tych celów. I cóż, pewnie spotkamy się w niedalekiej przyszłości, pewnie będziemy sobie kontynuowali różne tematy poza anteną. Tymczasem serdecznie ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejsze spotkanie i za te parę ciekawostek, które zdradziliśmy naszym słuchaczom. Ja tylko przypomnę, że nazywam się Dariusz Zalega, wy byliście gośćmi Cafe Fishing na antenie Radia Gozdawa, a moim dzisiejszym gościem był Grzesiek Wadecki, Riomes Obrotówki. Dzięki serdecznie.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Hej.
Radio Gozdawa. Zawsze na rybach.